Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Duchowość i psychologia. Zaprasza Anna Malec.
Witam Państwa w audycji Duchowość i psychologia. Anna Malec przy mikrofonie. Dwa tygodnie temu rozpoczęłyśmy cykl dotyczący poronień. Cykl zatytułowany Od rozpaczy do nadziei. Kontynuujemy dzisiaj temat, a ze mną w studiu Monika Renard-Hasik z Fundacji Twórcza Kobieta. Witam Cię.
Dzień dobry, witam.
I pani Nikoleta Broda, członek zarządu Fundacji Mother Care Polska, od kilkunastu lat położna. Witam Panią serdecznie.
Witam serdecznie.
Kontynuujemy dzisiaj wątek aspektów medycznych poronień. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy z profesorem Bogdanem Hazanem. Ta rozmowa do odsłuchania na radiowarszawa.com.pl. Dzisiaj będziemy zastanawiać się, jakie rodzice między innymi mają prawa w szpitalu, rodzice, którzy doświadczyli poronienia. Pani Nikoleto, pani od kilkunastu lat jest blisko tych rodziców, którzy doświadczają takiego problemu. Jak to wygląda z pani perspektywy?
Tak, praca położnej to nie tylko ta praca radosna, kiedy przyjmujemy porody, jesteśmy przy rodzicach w czasie porodu zdrowego dziecka. Często też są sytuacje, kiedy spotykamy się z kobietami, które tracą swoje dzieci, czy to już w takim większe dzieci, które mają ponad 20 tygodni, czy też mniejsze, utracone wskutek poronienia. Rodzice mają prawo odebrać ciało dziecka ze szpitala.
Rodzice o tym wiedzą? Jak to wynika z pani doświadczenia?
To znaczy, to też zależy w jakiej placówce medycznej, natomiast myślę, że ta wiedza w tej chwili jest bardziej powszechna. Choćby nawet ze względu na korzystanie z internetu, tak? Są takie strony pomocowe, jak na przykład poronienie org.pl, czy też dlaczego org.pl, to są takie strony pomocowe dla rodziców, gdzie jest bardzo dużo informacji na temat tego, jak załatwiać pewne sprawy, jak po prostu korzystać ze swoich praw. Jest w każdym szpitalu karta praw pacjenta i w zasadzie każda pacjentka, która przychodzi do szpitala i traci dziecko, powinna być poinformowana przez personel medyczny o swoich prawach. Czyli o tym, że bez względu na czas trwania ciąży ma prawo odebrać ciało dziecka i ma prawo uzyskać dokument, który uprawnia rodziców do pochówku. Oczywiście tutaj też nie chciałabym się zagłębiać bardzo w te wszystkie dokumenty, tak? Bo to rzeczywiście część osób ma problemy z odróżnieniem aktu zgonu od karty zgonu, dlatego nie chciałabym tutaj poruszać tego tematu, ale chciałabym tylko zaznaczyć, że szpital powinien wydać dowód tego, że dziecko było martwo urodzone, bądź urodziło się i zmarło.
Czy rodzice korzystają z tego prawa? Bo rozumiem, że to jest tak trudne doświadczenie, że rzeczywiście tutaj ze strony personelu medycznego powinna wyjść pewnie też ta inicjatywa i poinformowanie rodziców o tym, że mogą odebrać ciało swojego dziecka, że mogą otrzymać taką kartę. Jak to wygląda?
To znaczy, tak w przykładowych szpitalach, tak? Ja może bym tutaj się oparła na przykład na szpitalu imienia Świętej Rodziny, gdzie w 2012 roku też współorganizowaliśmy konferencję i był tam bardzo ładny wykład, prezentacja na temat tego, jakie są prawa rodziców i jak powinni te wszystkie sprawy załatwiać. Akurat w tym szpitalu w Warszawie sprawami takimi zajmuje się pani pielęgniarka społeczna. I w tych szpitalach, gdzie są już te procedury wdrażane, generalnie zajmuje się tym któraś właśnie z położnych. Zazwyczaj jest to położna społeczna. Też wiem o takim szpitalu na Śląsku, gdzie ta opieka nad rodzicami jest dobrze zorganizowana. My tutaj mamy też i hospicjum perinatalne w Warszawie. Jest też takie hospicjum prowadzone przez Fundację Gajusz w Łodzi. Natomiast to, o co pani zapytała, o to, kto powinien informować, czy rodzice, skąd rodzice mogą o tym wiedzieć. To jest tak, że też powiem, dzięki internetowi wieści się rozchodzą i kobiety pytają się innych kobiet, tak, jak to wszystko załatwić. Natomiast to, o czym wspomniałam, o funkcji pielęgniarki czy położnej społecznej, taka osoba zazwyczaj zajmuje się tymi sprawami i informuje rodziców o należnych ich prawach. Zresztą każda położna, która pracuje na oddziale ginekologii, ponieważ najlepiej jest, kiedy kobieta, która traci dziecko, jest umieszczona na oddziale ginekologii, nie na patologii ciąży, tam gdzie są, gdzie słychać tętno dziecka, gdzie są radosne mamy oczekujące na poród. Każda położna w zasadzie powinna być przeszkolona.
Wracamy do rozmowy na temat poronień. Dzisiaj w studiu Monika Renard-Hasik z Fundacji Twórcza Kobieta i pani Nikoleta Broda, członek zarządu Fundacji Matka Polska i położna od kilkunastu lat. Przed przerwą rozmawiałyśmy o prawach rodziców do pochowania swojego zmarłego dziecka. Monika, tak psychologicznie, jakie to ma znaczenie? Czy rodzice zdecydują się na ten krok odbioru ciała swojego poronionego dziecka i pochowają je, czy nie?
To ma kolosalne znaczenie. Jakby to może być tak, że w danym momencie rodzicom może się wydawać, że to nie ma znaczenia, tak? Że jakby są w szoku, dlatego że tutaj przed chwilą był cud narodzin. W tym momencie mamy śmierć naszego dziecka, którego nie widzieliśmy. I do tego bardzo często od osób postronnych słyszymy, że nic się nie stało, że to w ogóle nie ma znaczenia, że to jest normalne, jeżeli jest to poronienie. Natomiast to ma bardzo duże znaczenie dla nas w procesie żałoby. To ma znaczenie takie, że to dziecko jest, nadajemy mu godność, przywracamy je w pewien sposób do życia w naszej rodzinie. Nasze dzieci, pozostałe dzieci, które są lub były, wiedzą o tym, że mają rodzeństwo. To też jest taki element, to bardzo istotne jakby w ogóle powracaniu do życia, tak? Że to dziecko jest częścią naszego życia, po prostu, tak? Nie próbujemy tego gdzieś schować, zapomnieć, usunąć. Jakby wiem, że rodzice, którzy na przykład nie mieli tej możliwości, nie udało im się pochować dziecka, bo nie mieli takiej pomocy, tak? Nie dostali pomocy w szpitalu i po latach ten proces żałoby gdzieś wraca do nich. Przeżywają swoje emocje, to wszystko wraca. I wtedy czasami jest tak, że takim elementem, który im pomaga, jest nawet zrobienie tabliczki na grobie bliskich, gdzieś takiej symbolicznej tabliczki. I to jest takie właśnie przywrócenie tej godności dziecku. Tak? Mhm. No i sobie.
Pani Nikola, to jak wygląda ten moment od poronienia do pochowania dziecka? Jakie są procedury? To jest pytanie takie techniczne, ale tak, być może dla świadomości tego, jak to wygląda, warto powiedzieć.
To ja tak powiem teoretycznie, ponieważ oczywiście każdy szpital powinien mieć swoje wypracowane procedury. I przede wszystkim pierwsza sprawa to jest otoczenie kobiety taką pomocą ze wszystkich stron, tak? Czyli umieszczenie jej na oddziale, gdzie nie będzie miała kontaktu z matkami w ciąży, gdzie nie będzie słyszała płaczu dzieci i bicia serca innych dzieci. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest zapewnienie opieki psychologicznej, dlatego że czasem do takiej pani trzeba przyjść. To, że przyjdzie położna i porozmawia, to jest też ważna sprawa, natomiast istotne jest to, żeby, jeżeli kobieta sobie zażyczy, żeby była opieka psychologa, żeby psycholog przyszedł i porozmawiał. Następnie zabieg, jeżeli jest to poronienie, powinien się odbyć w znieczuleniu ogólnym, po to, żeby jak najbardziej ułatwić przejście przez to wszystko. Natomiast jeżeli chodzi już o poród dziecka martwego, też uważamy, że powinno to się odbyć w miejscu, gdzie nie będzie płaczu dzieci i będzie taki względny spokój. Natomiast po urodzeniu martwego dziecka, czy też po poronieniu, w zależności od tego, jak duże to jest dzieciątko, matka powinna mieć możliwość przytulenia go i pożegnania się także z całą rodziną. I może być i ojciec dziecka, i babcia, i nawet pozostałe dzieci. Różnie to bywa. Natomiast należy dać im tyle czasu, ile potrzebują. Mhm. Następnie, ponieważ to się wiąże właśnie z takimi sprawami dokumentacyjnymi, na takim oddziale powinna być sporządzona gotowa procedura, która byłaby zawarta na jednej kartce A4, gdzie rodzice mieliby punkt po punkcie wypisane po kolei, co się dzieje, co trzeba gdzie złożyć, co odebrać i do czego mają prawo. Tutaj też powinna być informacja na temat możliwości pochówku, jeżeli rodzice sobie tego nie życzą, bo niektórzy sobie nie życzą, to, że mogą dziecko zostawić i wtedy tym powinien zająć się szpital, tak? No de facto chowaniem ciał zmarłych generalnie zajmuje się opieka społeczna w Polsce, tak? Mhm. Więc tutaj też jest kwestia tego, jak to jest uregulowane w danym szpitalu. I kwestia prawa do urlopu, który wynosi 8 tygodni, o czym mówi artykuł 180 Kodeksu Pracy, oraz też do zasiłku. Ponieważ jest wiele kontrowersji związanych z tym, że Ministerstwo Zdrowia w pewnym momencie wypowiedziało się na temat tych najmniejszych dzieci poronionych. Jest takie zalecenie może, to nie jest jakieś zarządzenie, tak? Że jeżeli płci nie widać, jeżeli ciało jest... Nie widać tej płci, nie możemy jej
rozpoznać. Jeżeli dziecko jeszcze jest tak maleńkie. Tak,
to wtedy powinny być wykonane badania genetyczne, jeżeli matka chciałaby się ubiegać tutaj o te swoje prawa, tak? Bo de facto... Jeżeli chodzi o pochówek dziecka, też w zasadzie nie ma jakiegoś problemu tutaj z wydaniem ciała dziecka, natomiast no, muszą rodzice mieć świadomość, żeby wykorzystać w pełni wszystkie te swoje prawa, powinni oni zadbać o to, aby były wykonane badania genetyczne. Mhm, czyli też różnie bywa w różnych szpitalach.
Tak, czyli zmiana polega na tym, że wcześniej można było tak zwaną płeć domniemaną
tak,
wpisać.
Było pojęcie płci domniemanej. Mhm. W tej chwili już wiem, że w wielu szpitalach jest tak, że tak.
Czyli konieczne są badania genetyczne. Mhm, czyli kolejny trudny moment dla rodziców pewnie
tak,
w takim
trudny
momencie.
Moment, dlatego też często właśnie ta osoba, która się zajmuje tymi sprawami w szpitalu, przychodzi do rodziców, nawet czasem przed zabiegiem. Mhm. Przed zabiegiem tutaj tym medycznym i po prostu informuję, proszę panią, tutaj będzie tak i tak, czy pani sobie przede wszystkim życzy pochować dziecko? Mhm. Bo to jest podstawowe pytanie, czy to ma załatwiać szpital, czy to załatwia kobieta.
Dużo osób korzysta z takiej możliwości pochowania swojego dziecka po poronieniu?
Z tego, co się orientuję, to tak. Natomiast też od z licznych źródeł wiem, że kwestia tutaj odejścia od tej ustalenia płci domniemanej spowodowała, że jednak spadła liczba pochówków takich indywidualnych. Generalnie za poronienie uważamy stratę dziecka. Jest taki symboliczny 22 tydzień. Czyli do 22 tygodnia uznajemy to za poronienie i tutaj też wchodzą czasem sprawy wagowe, tak? Czy dziecko miało 500 gram, czy poniżej 500 gram. Poniżej 500 gram jest uznawane za poronienie. Natomiast już jeżeli jest więcej jak 22 tygodnie, to jest to uznawane jako poród.
W jaki sposób rodzice mogą ze szpitala odebrać ciało swojego zmarłego dziecka?
Ponieważ rodzice nie mogą sobie od tak po prostu odebrać ciała dziecka. Ideałem byłoby, gdyby w szpitalu było takie miejsce, no, można je nazwać czy pokojem pożegnań, czy w jakiś inny sposób. Natomiast takie miejsce, gdzie byłoby po pierwsze blisko miejsca, gdzie ciała tych dzieci są przechowywane, i miejsce dla rodziców, gdzie mogliby jeszcze przed złożeniem czy do urny, czy do trumienki z tym dzieckiem się pożegnać. I z tego, co wiem, w niektórych szpitalach jest tak, że czasem jest zapraszany ksiądz, czasem, jeżeli to są na przykład ludzie innego wyznania, tak, to i potrafił się pojawić rabin, także to już jest uzależnione od rodziców. Też rodzice mają w tym momencie możliwość włożenia jakichś takich rzeczy osobistych razem z dzieckiem do tej trumienki. Natomiast tutaj też jest istotne, że po to, żeby dokonać pochówku, to też jest kwestia umówienia się z zakładem pogrzebowym, no, załatwienia takich spraw, o których rodzice powinni być poinformowani w szpitalu.
Mhm. Dzisiaj w studiu Radia Warszawa Monika Renard-Hasik z Fundacji Twórcza Kobieta i Nikoleta Broda, członek zarządu Fundacji Mater Care Polska i położna. Rozmawiamy o poronieniach. Pani Nikoleto, jednym z działań waszej fundacji jest prowadzenie hospicjów perinatalnych. Proszę wyjaśnić, na czym polega ta działalność.
To znaczy, powiedziałabym, że może to trochę za dużo powiedziane prowadzenie hospicjów perinatalnych, dlatego że tutaj raczej chodzi o wspieranie tego i promowanie idei hospicjów perinatalnych. Dlatego, że istnieje duża potrzeba w Polsce objęcia rodziców taką opieką, rodziców, którzy usłyszeli tak zwaną niepomyślną diagnozę perinatalną. To bardzo trudno brzmi, natomiast chodzi o to, że rodzice dowiedzieli się o wadzie letalnej, czyli takiej, która nie rokuje na przeżycie. I tutaj myślę, że pionierem jest hospicjum w Warszawie przy Agatowej, gdzie jest przede wszystkim zapewnienie opieki psychologicznej rodzinie, wyjaśnienie specyfiki choroby, też omówienie zasad opieki hospicyjnej, też z rodzicami rozmawia się na temat na przykład przygotowania domu, ewentualnego wyposażenia w sprzęt potrzebny dziecku. Też jest udzielana informacja na temat pomocy socjalnej. To, co jest bardzo ważne, możliwość poznania innych rodziców, którzy mają dzieci z podobnym problemem. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby wspierać takie idee i jeżeli tylko jesteśmy gdzieś na konferencjach, to staramy się o tym mówić i upowszechniać tą ideę.
Wie pani, jak to wygląda na tle Europy? Bo mówimy tutaj o Polsce, o tym, że pracujecie nad tym, żeby upowszechniać tę ideę. Czy ona jest popularna też poza granicami naszego kraju?
Mogę się tylko wypowiedzieć na temat Polski, natomiast też z informacji, które posiadamy, wynika, że Polska jest takim krajem, gdzie ta opieka perinatalna jest rzeczywiście na wysokim poziomie.
Mhm. To słownictwo, które jest dzisiaj mówione, tak, straciłam ciążę,
a nie straciłam dziecko.
Tak, i jakby, że to wszystko powoduje, że jakby zaczynamy się znieczulać na to i się odcinać po prostu.
Mnie się jeszcze bardzo podoba takie słowa, które wypowiedział pan profesor Fijałkowski, świętej pamięci, który w zasadzie 15 będzie rocznica 12 jego śmierci. On powiedział, że nie mówcie nienarodzony. Jak nienarodzony, to znaczy, że go nie ma. A my też nawet w tych naszych środowiskach za życiem, tak, mówimy często, a nienarodzony. Mówi, to jest na to określenie człowiek perinatalny, dziecko poczęte, tak, ale nienarodzony.
No tak, dziecko nienarodzone to jest to dziecko, które jeszcze po prostu dojrzewa do tego, żeby się urodzić, prawda, przez te 9 miesięcy. Tak. Mhm. Rzeczywiście tutaj zmiana terminów bardzo wpływa na naszą świadomość.
Bardzo. I tak. Na nasz
zmienia
język tworzy po prostu rzeczywistość.
Tak. Sami zaczynamy inaczej postrzegać rzeczywistość po prostu. Zniekształcamy ją sobie sami.
Mhm. Powiedzmy o tym, jakie są powikłania nieprzeżycia żałoby, co się dzieje z kobietą wówczas, kiedy nie pozwala jej się na to, żeby przeżyć żałobę. Wracamy trochę do tego tematu z pierwszej audycji, ale myślę, że to ważne w tym kontekście.
Myślę, że tu warto przede wszystkim powiedzieć to, że jeżeli nie przeżyjemy żałoby, jeżeli nie damy sobie przyzwolenia, prawa do przeżycia wszystkich emocji, które z tym się wiążą. Tak jak wiemy, jest 3-4 etapy procesu żałoby. Jeżeli ich nie przeżyjemy, jeżeli szybciej będziemy chciały wrócić do pracy, bo inni będą tego od nas oczekiwali, albo mówili, że weź się w garść, tak, i wróć do życia, to powodujemy, że te emocje, to co jest w nas, zamrażamy. I to pewnego dnia wyjdzie, tylko w najmniej spodziewanym momencie może to być po prostu, możemy się rozsypać przy jakimś niewielkim wydarzeniu, które za ileś lat może nawet mieć miejsce. Bardzo często też osoby, które nie przeżyły, łatwiej później, przeżywają, wchodzą w depresję. Trudniej im jest się uporać z różnymi innymi zupełnie sytuacjami i one sobie nawet nie wiążą tego z tym nieprzeżyciem żałoby. A to jest tutaj wszystko związane właśnie z tym, że nie podaliśmy sobie prawa do pewnych emocji, do przeżycia, zamroziliśmy jakiś kawałek siebie. Tak? I to po prostu musi gdzieś wejść w pewnym momencie.
Pani Nikoleta, a jak personel medyczny radzi sobie z takimi sytuacjami? Bo wy jesteście tak naprawdę w dwóch różnych miejscach, prawda? W jednej chwili narodzenie dziecka, radość z narodzin, za chwilę tragedia jakiejś rodziny właśnie ze względu na to, że doświadczają poronienia. Wyobrażam sobie, że dla was też to jest jakieś obciążenie.
Tak, jest to dla nas duże obciążenie. Nie ukrywam, że jest to praca bardzo trudna i szkoda, że mało mówi się na temat tego, że jest potrzebna pomoc psychologiczna przede wszystkim dla personelu medycznego, dla lekarzy, dla położnych, dla tych wszystkich, którzy mają udział w takich tragicznych wydarzeniach. My oczywiście, ktoś może powiedzieć, no tak, to trzeba było sobie wybrać inny zawód. Owszem, natomiast mogę o sobie powiedzieć, tak, że ten zawód dla mnie jest czymś bardzo wielkim i nie wyobrażam sobie, żebym pracowała gdzieś indziej. Natomiast rzeczywiście przejmujemy wiele takich, przeżywamy wiele takich trudnych sytuacji. No, nie ukrywajmy tego, że w środowisku właśnie medycznym też mówiło się o tym, że może w tej chwili może nie tak jak kiedyś, tak, kiedy była przerwanie ciąży było dozwolone i nagminne, ale jednak takie problemy jak uzależnienia, jak też problemy rodzinne, no, były powszechne.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Rozmawialiśmy o aspektach medycznych poronień. Naszymi gośćmi była pani Nikoleta Broda, członek zarządu Fundacji Mother Care Polska, położna, i Monika Renard-Hasik z Fundacji Twórcza Kobieta. Dziękuję bardzo za spotkanie. Do państwa dyspozycji także adres mailowy. Jeśli chcą państwo podzielić się swoim doświadczeniem albo coś dopytać, to zachęcamy do kontaktu. Adres mailowy amalec@radiowarszawa.com.pl. Ja maile przekażę naszym gościom. Zachęcamy do kontaktu. I zachęcamy do słuchania audycji Duchowości Psychologia za tydzień o tej samej porze. Anna Malec, do usłyszenia.
Duchowość i psychologia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.